jestem, tylko momencik. Zrobię to, co zrobić powinienem. Dobra, to tu. Kłaczki na bok, że tak powiem, prawda? Kłaczki, kocie kłaczki na bok. To tu. O, to możemy jeszcze odsunąć, żeby... Przepraszam bardzo. Nie było. No, tu. Czy tutaj Maja, co tam? Tu jeszcze Maja jest przy tym wszystkim, słuchajcie, wiecie. Pod stołem. Gdzie to jest? A, jest tu, dobra. Przepraszam, że to przy was takie te wszystkie sprawy techniczne się dzieją, ale już zaczynamy. Cześć, hej, witajcie z mojego pokoiku. Dzisiaj temat szczególny, ponieważ poświęcony Medjugorje, ale taki bardzo syntetyczny, ponieważ Medjugorje jest syntezą Fatimy. Ktoś, kto twierdzi odwrotnie, nie zna przede wszystkim objawień fatimskich. Po drugie, znajduje się prawdopodobnie na skraju nauki Kościoła katolickiego. W związku z tym nie warto go słuchać, ponieważ prowadzi nas w swego rodzaju sektogenne myślenie. Seko z języka łacińskiego oznacza odcinać, to znaczy odcina nas od prawdy. Zanim cokolwiek więcej powiem, chociaż i tak już dużo powiedziałem, to na samym początku zaznaczę, że będę korzystał dziś ze źródeł, z książki Miriany Soldo, czyli jednej z widzących. Moje serce zwycięży, ta książka jest dostępna w sklepiku mocsłabości.pl, bardzo wam ją serdecznie polecam. Moje serce zwycięży, dziś do niej się będę odwoływał. Oczywiście jeśli zdążę, często już się do niej odwoływałem, dlatego też zachęcam was, żebyście samodzielnie nad tą książką pomedytowali, ponieważ tutaj Miriana Soldo nie tylko opowiada o swoim życiu, ale o objawieniach w Medjugorje, o tym wszystkim, co się działo, o niezwykłych cudach, których była świadkiem. W kontekście jej historii dziejącej się tutaj na Ziemi, ale przecież mającej swój ciąg dalszy, jak historia każdego z nas w niebie. Od wyborów tutaj ziemskich zależy to, co się z nami stanie po śmierci. Miriana Soldo, Moje serce zwycięży, Serce Maryi zwycięży. Tę książkę wam polecam. Będę również dzisiaj korzystał z orędzi medjugorjańskich, że tak powiem, i z takiej książeczki, którą kiedyś nabyłem w Medjugorje. Nie ma jej w Polsce. Wicka i jej historia. Również do niej się będę odwoływał. Ale zanim do kogokolwiek, do czegokolwiek się odwołam, to pozwólcie, że przeczytam orędzia z Medjugorje. Skoro mówimy, że Medjugorje jest syntezą Fatimy, dzisiaj pierwsza część tego naszego spotkania właśnie pod takim tytułem, to od razu trzeba wskazać na konkrety. I uwaga, odwołam się tylko do trzech orędzi. Do trzech orędzi. Pamiętajmy, że komisja powołana przez papieża Benedykta XVI, komisja teologiczna, zbadała pierwsze 3 lata objawień w Medjugorje i nie stwierdziła tam żadnych błędów teologicznych, a obecne stanowisko Watykanu odnośnie do Medjugorje streszcza się w krótkim zawołaniu: pielgrzymujcie do Medjugorje, ponieważ jest ono konfesjonałem świata. Proszę poczytać sobie, wygooglać stanowisko Watykanu wobec Medjugorje, ale to współczesne stanowisko Watykanu wobec Medjugorje i właściwie już więcej nic nie powinienem mówić i do tego dodawać i rzeczywiście do tego nic więcej dodawać nie będę. Natomiast orędzie z 25 sierpnia 1991 roku. Maria w Medjugorje rzekła w ten sposób: drogie dzieci, i dziś wzywam was do modlitwy. Podobnie Fatimie Matka Boża wzywała do modlitwy. Jak nigdy, od kiedy zaczął się realizować mój plan. Szatan jest silny, pragnie przeszkodzić moim planom pokoju i radości i dać wam odczuć, że mój syn nie jest silny w swoich decyzjach. Dlatego wzywam was wszystkich, drogie dzieci, abyście się modlili i pościli jeszcze więcej, jeszcze mocniej. Właśnie to wezwanie do modlitwy, do postu i jeszcze raz do modlitwy łączy Medjugorje z Fatimą. Wzywam was do wyrzeczeń przez 9 dni, aby przy waszej pomocy zrealizować to, co pragnę zrealizować poprzez tajemnicę. I teraz uwaga, bardzo ważne słowa, które rozpoczęłam w Fatimie. Wzywam was, drogie dzieci, abyście pojęli ważność mojego przyjścia i powagę sytuacji. Pragnę ratować wszystkie dusze i przekazać je Bogu. Dlatego módlmy się, aby wypełniło się wszystko, co rozpoczęłam. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie. Zauważcie, że Matka Boża w Medjugorje nie stawia na pierwszym miejscu ostrzeżeń, nie stawia na pierwszym miejscu wskazywania na strach i lęk, który jest konsekwencją odejścia od Boga i kroczenia w ciemnościach. Maria mówi tak, szatan jest silny, ale Chrystus przez moje serce zwycięży. Kolejne orędzie z 25 lutego 1996 roku. 25 lutego 1996 rok. Słuchajcie, wszystko się dzieje tutaj na kanale. Na żywo, chociaż nie jest to na żywo nagrywane, że tak powiem, na martwo, ale już czytamy. Posłuchajcie. Drogie dzieci, dziś wzywam was do nawrócenia. Kolejna wskazówka łącząca Medjugorje z Fatimą. Wezwanie do nawrócenia. To jest najważniejsze orędzie, które wam tutaj dałam. Dzieci, pragnę, aby każdy z was niósł moje orędzia. Wzywam was, dzieci, abyście żyli orędziami, które wam przekazywałam przez te lata. Ten czas jest, uwaga, czasem łaski. To wyróżnia Medjugorje, podobnie jak i Fatimę, podobnie jak i Lourdes, jak i La Salette, jak i Akite, jak i wiele, wiele innych objawień zatwierdzonych przez Kościół, że wzywają do wejścia w światłość łaski. Nie straszą nas ciemnością i śmiercią, oczywiście wskazują na konsekwencje grzechu, którą najpoważniejszą konsekwencją grzechu jest śmierć duchowa, ale nigdy nie stawiają lęku i strachu na pierwszym miejscu. Szczególnie teraz, kiedy Kościół wzywa was do modlitwy i nawrócenia, ja was wzywam, dzieci, abyście żyli moimi orędziami, które wam dawałam przez ten czas, od kiedy się tutaj ukazuję. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie. I ostatnie orędzie, to są takie trzy, słuchajcie, można by tutaj z tych setek orędzi jeszcze wiele, wiele innych wyczytać, które wskazują na to, że Medjugorje jest syntezą Fatimy, ale teraz to zrobimy jak najbardziej jeszcze konkretnie, że tak powiem, ale pozwólcie, że sięgnę jeszcze do orędzia z 25 lipca 2000 roku. Otóż Matka Boża mówiła w ten sposób, 25 lipca 2000 rok. Drogie dzieci, nie zapominajcie, że tutaj na ziemi jesteście w drodze do wieczności i że wasz dom jest w niebie. Dlatego, drogie dzieci, bądźcie otwarci na Bożą miłość i porzućcie egoizm i grzech. Wezwanie do nawrócenia, do porzucenia egoizmu, grzechu. A co z tym związane? Cynizmu. Niech wasza radość płynie tylko z odkrywania Boga w codziennej modlitwie. Dlatego wykorzystajcie ten czas i módlcie się, módlcie się, módlcie się, a Bóg będzie blisko was w modlitwie i poprzez modlitwę. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie. Zapraszam was serdecznie na ten wyjątkowy materiał, ponieważ oglądany przez was wyjątkową widownię kanału Moc w Słabości. I skoro już sobie to wszystko powiedzieliśmy, to nawiążę teraz do tematu, w kontekście którego dzisiaj się tutaj spotykamy. Medjugorje syntezą Fatimy. Był sobie kiedyś Hegel. Głosił taką, można powiedzieć, triadę. Mianowicie teza, która spotyka się z antytezą, daje syntezę. O co w tym wszystkim chodzi? Teza postawiona w oderwaniu od prawdy, na przykład analiza Medjugorje w oderwaniu nie tylko od objawień fatimskich, ale również w oderwaniu od innych objawień zatwierdzonych przez Kościół, jak i oderwana od oficjalnego stanowiska Kościoła. Tu nawiązuje do komisji teologicznej powołanej przez papieża Benedykta XVI. Prowadzi do antytezy. Teza źle postawiona w oderwaniu od prawdy prowadzi do antytezy wobec tezy opartej na prawdzie. Teza postawiona w oderwaniu od prawdy prowadzi do antytezy wobec prawdy. I to już jest poważna sprawa. Odrzucenie prawdy jest szatańskie. Pójście drogą kłamstwa i ciemności jest ścieżką diabelską. Odrzucenie prawdy, a zatem na przykład fragmentaryczne badanie Medjugorje, fragmentaryczne, czyli niecałościowe badanie orędzi z Medjugorje, prowadzi do odcięcia od prawdy. I tu nawiążemy do łacińskiego czasownika seco. Seco oznacza odcinam, sekta. Jest to myślenie ahistoryczne, to znaczy myślenie oderwane od prawdy, fragmentarycznie traktujące prawdę, fragmentarycznie na przykład odczytujące orędzia z Medjugorje, jest myśleniem ahistorycznym, które opiera się na odrzuceniu nie tylko nauki Kościoła katolickiego, ale również na odrzuceniu tradycji. Jest to owo podejście fragmentaryczne, owo podejście ahistoryczne, jest podejściem relatywizującym prawdę, czyli uzależniającym prawdę od własnego sposobu myślenia, od, że tak powiem, punktu siedzenia, punktu spojrzenia. Jest to podejście nieuczciwe, pełne manipulacji, kłamstwa, a tam, gdzie kłamstwo, tam szatan, ponieważ ojcem kłamstwa jest diabeł, diabolos, ten, który dzieli, ten, który chce oddzielić nasze serce od rozumu, który chce oddzielić nasz rozum od prawdy, który chce zamknąć nas, seko, odciąć nas od prawdy, seko, sekta. Myślenie nie traktujące, nie badające orędzi medjugorjańskich całościowo, ale spoglądające na niej tylko z własnego punktu widzenia, na przykład odrzucające część nauki Kościoła katolickiego, a są takie sekty tak zwane, a już nie będę mówił jakie, są sekty, które tylko częściowo przyjmują naukę Kościoła katolickiego. Nie idźmy za nimi, ponieważ tak zrobił m.in. Judasz. Fragmentaryczne badanie orędzi medjugorjańskich jest ahistoryczne, relatywistyczne i prowadzące ostatecznie do zakłamania, do odcięcia od prawdy. Jest, mówiąc krótko, diabelskie. Odcinamy się wówczas od prawdy, od Chrystusa, od nauki Kościoła katolickiego. To tak na początek i żeby jeszcze do Hegla nawiązać, strona 12. Mam taką książkę Bóg w myśli współczesnej księdza profesora Stanisława Kowalczyka. Kiedyś ją otrzymałem od pewnego mojego znajomego księdza profesora. Na początku sobie powiedzieliśmy, skoro mówimy o tezie, o antytezie i o syntezie, to też trzeba rozumieć, co to znaczy teza, antyteza i synteza. Nie można posługiwać się pojęciami w sposób dowolny, oderwany od ich źródłosłowia. Niestety nie można na każdy temat wypowiadać się według własnego widzimisię bez oparcia o wiedzę i bez nawiązywania do wcześniej poznanej prawdy. Otóż Hegel rzekł tak. Cała rzeczywistość, zdaniem niemieckiego idealisty, jest wewnętrznie sprzeczna. Tak twierdzą ci, którzy odcinają się od prawdy, którzy traktują na przykład Medjugorje jako antytezę Fatimy. Ci ludzie są odcięci od nauki Kościoła katolickiego, wybierają sobie fragmenty nauki Kościoła katolickiego, a zatem można rzec do nich, odwołując się do Hegla, powołuje się przy tym na fakty następujące. Każda istota wymaga realizacji natury jej przeciwstawnej. Po drugie, wszystko znajduje się w walce. Po trzecie, każda rzecz jest względna, czyli właśnie relatywizacja prawdy. Po czwarte, izolowanie jakiegokolwiek jestestwa jest niemożliwe. Teorie dialektyki, czyli tego właśnie jakby przenikania się tezy w syntezę i tezy w antytezę i tego wszystkiego w syntezę, wyjaśnia Hegel głównie w nauce logiki. Używał tam wyrażeń teza, antyteza, synteza, afirmacja, negacja, negacja, negacji. Teza i antyteza pozostają do siebie w opozycji, a równocześnie są sobie korelatywne, to jest zależne i wzajemnie się wzbogacające. Każda afirmacja pociąga za sobą negację, która ją równocześnie znosi i dopełnia. Negacja negacji nie jest zwykłym nawrotem do etapu afirmacji, ale progresem. Triada w heglizmie jest matrycą poznawalności, rozumialności bytu logicznego i realnego. Ilustracje i potwierdzenie istnienia triad mają stanowić jedność, liczba, wielkość, byt, nicość, byt widzialny, połączenie bytu i nicości. Tyle. Hegel. Nie będziemy do Hegla już nawiązywać. Jest twórcą nihilizmu. Ale będziemy kontynuować temat, a mianowicie Medjugorje, syntezą Fatimy. Dlaczego Medjugorje jest syntezą Fatimy? Po pierwsze, już tu kiedyś w filmie poświęconym wnioskom, jakie wyciągnęła z badania pierwszych 3 lat komisja teologiczna powołana przez Józefa Ratzingera, to pokrótce analizowałem, natomiast dzisiaj zbiorę to do całości. Po pierwsze, orędzia z Medjugorje powtarzają treści z Fatimy. i sobie wypisałem. Wezwanie do modlitwy. Wezwanie do pokuty, a zatem nie tylko do postu. Zauważcie, Fatima nie wzywa do postu. Fatima wzywa do pokuty, co jest pojęciem nie tylko szerszym, ale też głębszym, sięgającym głębiej w nasze życie duchowe. Apel o pokój. Maria w Medjugorje bardzo często apeluje o pokój, dokładnie tak samo jak Matka Boża w Fatimie. Ostrzegała, że nadchodzi wojna, prosiła dzieci, aby się modliły. Modliły się codziennie na różańcu. Codziennie, to jest najważniejsze przesłanie Fatimy. Modlitwa codzienna na różańcu. Pierwsze soboty miesiąca. Pierwsze soboty, już o tym mówiłem, nie będę teraz mówił o pierwszych sobotach miesiąca. O tym szczególnym rysie objawień fatimskich. Kolejna sprawa. Orędzia w Medjugorje powtarzają treści z Fatimy, ponieważ wzywają do nawrócenia, wzywają do życia Słowem Bożym i Eucharystią, wzywają do radości. Tak jest. Są to orędzia pełne nadziei, a nie ciemności i lęku. Wzywają do modlitwy za kapłanów. Wzywają do życia duchowego w Kościele. I orędzia są chrystocentryczne oraz eklezjocentryczne, czyli zawsze Maria w orędziach medjugorjańskich wskazuje na swojego syna, mówi: ja przyszłam was podprowadzić do mojego syna, ja przyszłam was przekazać przez mojego syna Bogu Ojcu. I zawsze Maria wskazuje na Kościół: módlcie się w swoich parafiach, módlcie się w tej parafii, módlcie się za tę parafię, módlcie się za swoich kapłanów, módlcie się za swoich kapłanów z parafii. Orędzia medjugorjańskie są chrystocentryczne, czyli w samym centrum ich treści znajduje się Chrystus, Chrystus Zbawiciel, który jest jedynym pośrednikiem do Boga Ojca w mocy Ducha Świętego, a Maria jest pośredniczką do Jezusa Chrystusa. I są eklezjocentryczne, czyli wskazują na Kościół, Kościół katolicki, na naukę Kościoła katolickiego, wskazują na papieża, wskazują na biskupów, którzy są przecież następcami apostołów. Orędzia medjugorjańskie są eklezjocentryczne, ponieważ wskazują na sakramenty święte, które mamy w Kościele, wskazują na tradycję, na całość nauki Kościoła, a nie na, według własnego widzimisię, wybieranie sobie z nauki Kościoła tego, co mi się podoba. Najczęściej takiego błędu teologicznego dopuszczają się ci, którzy nie mają pojęcia ani o tradycji, ani o nauce Kościoła katolickiego, którzy nigdy prawdopodobnie nie studiowali teologii, nie wczytywali się w teologię dogmatyczną, fundamentalną, moralną i tak dalej. Zapraszam na studia teologiczne 6-letnie. Jest mnóstwo miejsc wolnych. Jeżeli chcemy się wypowiadać na tak poważne tematy, jakim jest nasze zbawienie, to naprawdę musimy to czynić na podstawie zdobytej wiedzy, a nie własnego widzimisię. I teraz dowody na to, że duch Fatimy jest duchem Kościoła, który przenika Medjugorje. I słuchajcie, sięgam do Wicki, do tej książki Wicka i jej historia. Skoro zaczęliśmy od Hegla, niemieckiego idealisty, to teraz udowodnimy na podstawie, też powinienem w sumie sięgnąć do Moje serce zwycięży, do książki Miriany Soldo, ale chyba na to dzisiaj czasu nie będziemy mieli. Udowodnimy na podstawie doświadczenia wiary widzących, że Medjugorje rzeczywiście przeniknięte jest duchem Ewangelii i duchem Kościoła katolickiego, czyli powszechnego. Otóż Wicka, jej historia, strona 11. Pierwszy cud, pierwszy z cudów, jaki się wydarzył w Medjugorje, to cud, uwaga, spowiedzi. Dzisiaj Watykan zachęca do pielgrzymek do Medjugorje. Tak jest, papież zachęca do pielgrzymek do Medjugorje, mówiąc, to jest konfesjonał świata, Medjugorje. A widzący odsunęli się na bok, odsunęli się w cień. Bardzo trudno spotkać się teraz z widzącymi w Medjugorje. To też jest ciekawe. To nie widzący są w centrum, tylko Ewangelia i Słowo Boże, Jezus Chrystus, ponieważ nawet kiedy w centrum jest Maria, to ona zawsze wskazuje na swojego Syna. I w tym kontekście zauważamy dużą różnicę. Widzący z Medjugorje odsuwają się na dalszy plan, na drugi, trzeci plan, a ci, którzy krytykują Medjugorje, odsuwają na drugi, trzeci plan naukę Kościoła katolickiego, odsuwają na drugi, trzeci plan papieża, biskupa i stawiają siebie w centrum. No tak właśnie uczynił szatan, który powiedział: non serviam, nie będę ci, Boże, służył, ja będę w centrum. No to właśnie, jest w centrum, ale w piekle. W pierwszy weekend objawień wiele ludzi z całego regionu, przepraszam, mogą być tu jakieś błędy, bo jest to tłumaczenie takie trochę nieporadne na język polski. Wielu ludzi z całego regionu, którzy przybyli do Medjugorje, otrzymali płonące pragnienie wyspowiadania się. Już na samym początku Medjugorje wskazywało na spowiedź. W tamtym czasie i przez wiele lat Bośnia i Hercegowina były częścią byłej Jugosławii pod dużym wpływem komunizmu. Wiele osób nie praktykowało swojej wiary, jednakże w ten weekend odczuli wielkie pragnienie pojednania się z Bogiem. Księża z parafii byli zasypywani ilością chcących się wyspowiadać, telefonowali wzdłuż i wszerz, aż 160 księży przybyło do pomocy w spowiadaniu. Ludzie, którzy nie spowiadali się przez 20, 30 czy 40 lat, wylewali swoje serca. To się dzieje także i dzisiaj w Medjugorje. Jedźcie, sprawdźcie. Ci z was, którzy byli w Medjugorje, myślę, że dokładnie potwierdzą to doświadczenie wiary, doświadczenie spotkania w Medjugorje Chrystusa Miłosiernego, o którym mówiła chociażby święta Faustyna Kowalska. Dlatego Medjugorje w jakiś sposób jest związane z świętą Faustyną Kowalską. Jest też związane w jakiś sposób z ojcem Dolindo Ruotolo, z Faustyną Kowalską przez orędzie miłosierdzia, z ojcem Dolindo Ruotolo przez orędzie nadziei. O tym sobie jeszcze powiemy. To był pierwszy, a dla wielu księży nadal jest największy cud, jaki doświadczyli odwiedzając to święte miejsce w Królowej Pokoju. I dalej, strona 12, kolejne. Od początków objawień Najświętszej Marii Panny około 40 milionów pielgrzymów odwiedziło Medjugorje, przybywając z 5 kontynentów świata. Prawie wszyscy w szczególny sposób zostali dotknięci. Wielu kardynałów, biskupów i setki księży przybywa do tego miejsca. Większość doświadcza odnowy duchowej, odnowy swojego kapłaństwa oraz zbliżenia do Boga. Tutaj w Medjugorje czuje się wyjątkową obecność Najświętszej Maryi Panny. Tak łatwo się tutaj modli, jak Maria sama powiedziała, to jest czas wyjątkowej łaski dla ludzkości. Wydarzyło się tu wiele cudownych uzdrowień, liczne uzdrowienia fizyczne, z których sprawozdania są umieszczane w kancelarii parafialnej, sprawdźcie sami. Ale uzdrowienia duchowe są jak największymi z uzdrowień, są liczone w milionach. Nieliczni przybyłych tu pielgrzymów wrócili do domów rozczarowani, ponieważ czekali, że tak powiem, na cuda takie zewnętrzne. Otrzymali dużo większy cud, cud uzdrowienia, nawrócenia. Dalej, nie będę komentował, bo jak tu zacznę komentować, to będziemy siedzieli do nocy. Strona 17. Jak strona 17? Jak to się zaczyna pójść dziwnie. Cud darowanych różańców. A to sobie już kiedyś mówiliśmy. Ale może posłuchajcie. Jednym z nadzwyczajnych wydarzeń, które zdarzyły się około 2 miesięcy przed pierwszymi objawieniami Najświętszej Marii Panny, czyli tuż przed, zobaczcie, 2 miesiące przed Medjugorje. Już tam się wydarzył cud, był fenomen paciorków różańca. Franio, który jest najmłodszym bratem spośród rodzeństwa Wicki, czterech sióstr i 3 braci, jest kustoszem paciorków różańca z ramienia rodziny. Słyszeliście o tym cudzie, cudzie paciorków? Finbar pyta, czyli dziennikarz, który przeprowadził wywiad z Wicką. Proszę, opowiedz nam historię związaną z paciorkami różańca. Franio. Było to około 6 rano, około 2 miesięcy przed tym, jak zaczęły się objawienia w Medjugorje. Zamierzaliśmy pójść nazbierać drewna i ja wszystko przygotowywałem. Kiedy kładłem wszystkie potrzebne narzędzia na małym traktorku z przyczepką, zobaczyłem 2 zestawy paciorków różańca w rogu przyczepy. Podniosłem je i zaniosłem do mojej mamy i babci. Kiedy niosłem te paciorki, zażartowałem sobie, że to Maryja musiała je przysłać jako ostrzeżenie dla nich, że powinny się więcej modlić. Sprawdziliśmy u wszystkich sąsiadów w wiosce, ale nikt nie zgubił tych paciorków. Kilka tygodni po tym, jak zaczęły się objawienia, z lata moja matka poprosiła Wickę, żeby zapytała Maryję o te różańce. Wicka zapytała, a Maria odpowiedziała, że to specjalny dar od niej dla rodziny. Finbar pyta, dla rodziny? Franio odpowiada, tak. To nie był dar dla Wicki, dopytuje Finbar. Nie, Maria powiedziała, że to specjalny dar od niej dla naszej rodziny, dla naszej całej rodziny. Finbar rzecze. To bardzo ciekawe. Myślę, że większość ludzi, którzy słyszeli o tych różańcach darze Maryi, myślało, że tak jak ja, że to dar dla Wicki. Jest całkiem jasne, że różańce są dość stare. Przypomina mi się jedna z wizji wielkiej mistyczki Anny Katarzyny Emmerich. Pewnego wieczoru w wizji naszego pana ujrzała pewne przedmioty religijne, które należały do bardzo świętych ludzi, a które zaginęły na przestrzeni wieków, ale zawsze powracały w ręce innych świętych ludzi. Bóg jeden wie i Maryja wie. Dziennikarz dodaje. Rodzina wyznaczyła cię na kustosza i stróża tych paciorków. Tak, wszyscy chcą je zobaczyć, a ja ich strzegę. To wielka odpowiedzialność. Dodaje. Opowiedz nam historię, jak raz pożyczyłeś paciorki jednemu z przewodników grupy, który wrócił do Włoch, zabierając ze sobą te dwa różańce. Franio wyjaśnia. Jeden przewodnik grupy przyszedł i powiedział, że chce je na około godzinę. Chciał, żeby jego grupa się na nich pomodliła. Zabrał różańce i bez naszego pozwolenia zabrał je do Włoch. Następnego dnia, kiedy nie pojawił się z różańcami, poszliśmy go szukać. Powiedziano nam, że wrócił do Włoch. Dostaliśmy jego numer telefonu i poprosiliśmy, żeby je przywiózł z powrotem. Powiedzieliśmy mu, że jeśli ich nie przywiezie, przyjedziemy do Włoch i sami je odbierzemy. Ale on zaraz je przywiózł z powrotem. Dzięki Bogu, wyznaje dziennikarz, od tego czasu chyba strzeżesz ich uważniej. Tak, każdy chce je wziąć. Popytajcie w Medjugorje o cudowne paciorki różańca, które należą do rodziny Wicki. Strona 26. Otóż, posłuchajcie. Jak wyglądała Maryja, bo to też jest ciekawe. Teraz Maryja objawia mi się o godzinie 17.40 czasu zimowego, a w czasie letnim o godzinie 18.40. Kiedy pierwszy raz nam się ukazała, to była 18.40. Zanim przyjdzie, widzę coś jakby wielki błysk światła, wyznaje Wicka. Trzy razy jako znak od Maryi, że przychodzi. Trzykrotny błysk. Kto czytał Fatimę? Kto czytał na przykład relacje siostry Łucji? Nie tam jakieś interpretacje Fatimy. Nie. Wyznania siostry Łucji. Ten wie, że również w taki sam sposób Maryja zapowiadała swoje przyjście w Fatimie. Trzykrotny błysk z nieba. Nadzwyczajnego światła, bielszego niż cokolwiek białe, cokolwiek sobie możemy wyobrazić. I po tych trzech błyskach pojawia się Maryja. Również w ten sam sposób Maryja przychodzi w Medjugorje. Zwykle jest ubrana w szarą suknię. Ma biały welon i koronę z gwiazd. Ma niebieskie oczy i ciemne włosy. I zaczerwienione policzki. Stoi na niewielkiej chmurze, nie dotyka ziemi. W wielkie święta, jak Wielkanoc, Boże Narodzenie, Narodziny Maryi, uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i tak dalej, ma błyszczącą złotą koronę. W Boże Narodzenie Maryja zawsze przychodzi z Dzieciątkiem, Jezus na swych ramionach. Raz w Wielki Piątek, kilka lat temu, Maryja przyszła z dorosłym Jezusem. Był on przerażająco poraniony, jego szaty były całe podarte i miał na głowie koronę cierniową. Maryja powiedziała nam, widzącym, że chce, żebyśmy zobaczyli, jak Jezus za nas wszystkich cierpiał. Mamy z Marią taką samą normalną relację, jak ze sobą nawzajem, wyznaje Wicka. Kiedy objawia się w nasze urodziny, życzy nam wszystkiego najlepszego. W jej urodziny my składamy jej życzenia. Możemy ją przytulić i pocałować, możemy uścisnąć jej dłoń, możemy poczuć jej dotyk, kiedy nas całuje, czujemy jej pocałunek. Widzący czują pocałunek Maryi, ale to wywołuje inne uczucia i emocje. Dlaczego Maryja, kiedy przychodzi na ziemię, tak też było w Fatimie, nie dotyka ziemi? Ponieważ ziemia jest skażona grzechem, a Maryja jest niepokalanie poczęta. Dlatego nie dajmy zakazić, że tak powiem, naszego serca kłamstwem, manipulacją, no właśnie ahistorycznym, fragmentarycznym, relatywizującym prawdę interpretowaniem, odczytywaniem orędzi z Medjugorje. Jeżeli ktoś wypowiada się na temat Medjugorje w oderwaniu od oficjalnego stanowiska Kościoła, to znaczy, że nie czyni to w imieniu Chrystusa, który dał nam Kościół, mistyczne jego ciało. I dalej sobie brniemy, że tak powiem, strona 29, kiedy przychodzą aniołowie. Czy aniołowie towarzyszą czasem Maryi? Pyta dziennikarz Wicki. Tylko w czasie modlitw grupy Iwana, kiedy ma on spotkania modlitewne na wzgórzu objawień, przy błękitnym krzyżu lub na górze krzyża, wtedy Maryja ukazuje się mu z aniołami. Kiedy Iwan wyjeżdża za granicę, prosi Maryję o pozwolenie dla mnie do towarzyszenia tej grupie modlitewnej zamiast niego. Wtedy Maryja ukazuje się mi z 3 lub 5 aniołami. Nigdy nic nie mówią, tylko jej towarzyszą. Aniołowie wyglądają jak małe dzieci. Latają i krążą wokół Maryi. Wyglądają całkiem jak aniołowie z obrazków, ale to jest zupełnie inne uczucie, kiedy Wicka jakby nie wie, w jaki sposób po ludzku opisać doświadczenie tego, kim są aniołowie, czy jakaś inna rzeczywistość nadprzyrodzona. Mówi, że jest to zupełnie inne uczucie, czyli nieopisywalne ludzkim językiem. Strona 35. Oj, to jeszcze jest ciekawe. Jak Maryja się z tobą wita, kiedy się ukazuje? Bo ktoś powie, no Maryja przychodzi i tylko mówi o sobie. No to Wicka została zapytana, jak się Maryja wita, kiedy do ciebie przychodzi? Wicka odpowiada, zawsze się wita słowami, niech będzie pochwalony Jezus. Co odpowiadasz? Teraz i na wieki. Maryja także to mówi i uśmiecha się do mnie. Strona 35, tak tu mieliśmy wylądować. Okej. Okay. Medjugorje jest szczególnym czasem łaski. Rzeczywiście Maryja tak powiedziała i prosi, żebyśmy dobrze wykorzystali ten czas, w którym ona z nami jest. A zatem wczytuj się w orędzia medjugorjańskie. Skoro Watykan zachęca do pielgrzymek do Medjugorje, to pojedź tam. Pojedź tam, ponieważ jest to czas szczególnej łaski, a Medjugorje jest miejscem, które Watykan nazywa konfesjonałem świata. Powiedziała, że udziela nam tak wielu łask, ale my jesteśmy wewnętrznie ślepi. Te łaski omijają nas, bo ich nie rozpoznajemy. Musimy zacząć żyć w tym czasie łaski, bo pewnego dnia będziemy żałować tego, co przegapiliśmy. Strona 38. Tajemnice Medjugorje. Co możesz nam powiedzieć o tajemnicach? Dostałam 9 tajemnic. Mówiłam już wcześniej o 3. tajemnicy. Będzie to trwały znak. Jedyne, co mogę powiedzieć, to, że 7. tajemnica została w połowie zredukowana dzięki naszym modlitwom i ofiarom. Maryja prosi nas o zwiększenie modlitw, aby zmienić pozostałe tajemnice. Tylko tyle mogę powiedzieć. I teraz szczególne błogosławieństwo. Maryja rzeczywiście udziela nam swojego szczególnego błogosławieństwa, ale kiedy mówi, że możemy przekazywać to błogosławieństwo innym, nie ma na myśli, żebyśmy chodzili wokół między ludźmi, błogosławili ich i modlili się nad nimi. Nie o to chodzi. Maryja ma na myśli to, że poprzez nasze życie modlitwą mamy być przykładem tak, żeby inni zobaczyli miłość Maryi i Bożą miłość w nas. W ten sposób jesteśmy błogosławieństwem dla innych. Ciekawe, nie? No tak, ciekawe. No, dziękuję. Ciekawe. 45. strona. Szatan. Szatan próbuje atakować plan Maryi. Proszę powiedzieć coś na ten temat. Maryja raz powiedziała, że szatan jest potężny i silny. Czytaliśmy sobie jedno z tych orędzi. Chce nam przeszkodzić we wszystkim, co robimy. Ciężko pracuje z wszystkich sił, żeby przeszkodzić w planie Maryi. Szatan wie, że nie może niczego zrobić wbrew planowi Bożemu, bo Boża miłość jest silniejsza, ale mimo to ciągle próbuje walczyć. Nigdy nie widziałam szatana, ale mogę powiedzieć coś o doświadczeniu zobaczenia szatana, jakie miała Mirjana. Polecam wam raz jeszcze tę książkę w tym miejscu. Moje serce zwycięży. Jest ona dostępna w sklepiku mocsłabości.pl. Raz, kiedy Mirjana nadal mieszkała w Sarajewie, szatan ukazał się jej w postaci przystojnego, dobrze wyglądającego mężczyzny. Mirjana modliła się, kiedy przyszła ta osoba. Zapytała Mirjanę, dlaczego słuchasz Maryi? Ona cię prosi o różne rzeczy, a ja dam tobie i twoim wnukom cokolwiek zapragniesz w życiu. Kiedy Mirjana usłyszała ten głos, podskoczyła i uciekła z tego miejsca. Później w czasie objawień Maryja powiedziała Mirjanie. Zobacz, Mirjano, szatan nie zawsze ukazuje się jako brzydka i przerażająca osoba. Czasem przychodzi w miłej i atrakcyjnej postaci, próbuje zaatakować tak wielu ludzi, jak najwięcej, ile się da. czasami szatan może powiedzieć, że jest na przykład katolikiem. Katolikiem, któremu zależy, prawda, na kościele, na chrześcijaństwie. Będzie mówił ogólnie o kościele, będzie mówił ogólnie o chrześcijaństwie, takie, wiecie, memło, ogólne memło, nie? Szatan może się podsuwać pod katolików, skoro mógł się podszyć pod przystojnego mężczyznę. Mirjana później się podzieliła, że kiedy widziała szatana, nie mogła mu spojrzeć w oczy, ponieważ jego wzrok skakał i kręcił się. Ciekawa sprawa, nie? 45, 50 strona. Troszkę tego tutaj widzę, że nazbierałem. Będziemy do rana siedzieć, przepraszam. I teraz komisja Benedykta XVI. Zanim Benedykt XVI został papieżem, jako kardynał Ratzinger utworzył obecną komisję prowadzącą dochodzenie w sprawie objawień w Medjugorje. No bo słuchajcie, o tej komisji teologicznej, która badała objawienia w Medjugorje. Powiedział, że Medjugorje zostanie zbadane na dwóch poziomach. Pierwszy dotyczący faktów, sama szóstka widzących. Drugi, owoce objawień w Medjugorje. I to jest podejście uczciwe, to jest podejście metodyczne. Z pewnością owoce wypływające z objawień Maryi w Medjugorje muszą być zdumiewające dla Kościoła i dla całego świata. Miliony nawróceń, łącznie z moim własnym, opisuje dziennikarz Finbar. Tysiące nowych grup modlitewnych powstające na całym świecie, rodzinne grupy różańcowe i tym podobne. Słyszałam o nowej grupie, która spotyka się co wieczór, nawet w zimie, w starej wiejskiej grocie, żeby modlić się razem różańcem. Jest tak wiele modlitw, tak wiele nawróceń. Pewne jest, że cały Kościół doświadcza odnowienia. Wicka podsumowuje. Zgadzam się z wszystkim, co powiedziałeś. Dziennikarz dodaje. Szkoda, że Kościół nie może pospieszyć się z uznaniem tych objawień. Wicka rzecze. Myślę, że wcale nie szkoda. Myślę, że Maria wie, co robi i ma swój plan. Nie powinniśmy się spieszyć, bo Maria ma plan na wszystko i dla każdej duszy. Mamy tendencję do pośpiechu i niecierpliwości. Maria mówi nam, żebyśmy się nie przejmowali uznaniem objawień przez Kościół, ponieważ mamy pracować nad sobą, prawda? Mamy żyć i przyjmować jej przesłania i zostawić jej sprawę objawień i uznania przez Kościół Kościołowi. To jest ciekawe, że widzący mówią, powtarzając słowa Maryi, niech to Kościół bada. Niech Kościół to zbada, niech to badanie tych objawień trwa jak najdłużej. Maria mówi, wy się zajmijcie sobą, swoją świętością, a nie tym, kiedy Kościół zakończy badanie objawień w Medjugorje. Dlatego nie idźcie za tymi, którzy mówią, zobacz, Kościół nie zatwierdził objawień w Medjugorje. No nie zatwierdził, bo te objawienia wciąż trwają, no to jak ma zatwierdzić? Ci ludzie najczęściej wskazują na innych, mówiąc, zobacz, jaki to grzesznik, nie widząc, że tak powiem, belki we własnym oku, a widząc źdźbło w oku bliźniego. Ci specyficzni, że tak powiem, ludzie raczej widzą grzech w innych niż konieczność nawrócenia samych siebie. Strona 51. Bóg istnieje. Dziennikarz rzecze. Maria powiedziała w czasie jednego z pierwszych przesłań, przyszłam przypomnieć światu, że Bóg istnieje. To jest kolejny dowód na to, że Medjugorje jest syntezą Fatimy. Maria w Fatimie wskazuje na Chrystusa, wskazuje na konieczność powrotu do Chrystusa, na konieczność nawrócenia, wskazując, że naprawdę Bóg istnieje i Bóg jest Panem historii. I naprawdę nasze modlitwy mogą zatrzymać wojnę, jeżeli nasze modlitwy przekuwają się na codzienne doświadczenie wiary, to znaczy na świadectwo wiary. Wicka mówi, tak właśnie. Na początku Maria prosiła i mówiła nam, że musimy zacząć się modlić do Boga, modlić się o pokój. Zastanawialiśmy się, dlaczego tyle o tym mówi, ponieważ wcześniej modliliśmy się w naszych rodzinach. Modliliśmy się różańcem. Ona prosiła, żebyśmy się modlili o pokój. Próbowała nam wytłumaczyć, mówiła, że musimy zacząć się modlić i stawiać Boga na pierwszym miejscu w naszych rodzinach i w naszym życiu. Myśleliśmy, że mówi o ostatnich wojnach w Iraku i Iranie. Pierwsza wojna w Iraku i na całym świecie w tamtym czasie. Wtedy Maria powiedziała, moje drogie dzieci, musicie się modlić i pościć. Wezwanie do modlitwy i postu. To również łączy Medjugorje z Fatimą. Poprzez post i modlitwę możecie uniknąć, a nawet powstrzymać wojny. Czy nie brzmi to jak Fatima? Brzmi. Brzmi jak Fatima. Ciągle to powtarzała tak często, a my dalej nie rozumieliśmy. Wtedy zaczęła się wojna w Chorwacji, Bośni i Hercegowinie, chyba za bardzo jej wtedy nie pomogliśmy, przyznaje Wicka. I kolejna strona, 52. Jestem królową pokoju. Maria rzeczywiście powiedziała, jestem królową pokoju. Mówi także, że musimy zacząć się modlić o pokój przynajmniej 7 Ojcze Nasz. Zdrowaś Mario i chwała Ojcu. To jest tak zwana koronka pokoju z Medjugorje, która jest odmawiana codziennie w Medjugorje. Ci, którzy byli w Medjugorje, na pewno ją słyszeli i praktykują. Ponadto nie wystarczy tylko się modlić. Nie wystarczy tylko gadać na YouTubie. Musimy budować pokój w naszych sercach, a ten pokój możemy budować tylko poprzez modlitwę. Zanim zaczniemy się modlić i budować ten pokój, Maria sugeruje, żebyśmy pozbyli się z naszych serc wszystkich ciemnych spraw, wszystkich grzechów, wszystkich złych intencji i myśli, nawet intencji złych. Tylko jeśli nasze serca są czyste i wolne od tych rzeczy, możemy zacząć budować pokój i modlić się. Kolejny element, który łączy Medjugorje z Fatimą. Ciągłe wzywanie do pokoju, do powrotu do Chrystusa przez Kościół katolicki, a nie przez własny, że tak powiem, jakiś kościół, jakąś wspólnotę pseudokatolicką, bo zdarzają się też tacy katolicy, którzy mają trochę własny kościół, nie przyjmując całego nauczania Kościoła katolickiego, wchodząc właśnie w to myślenie sektogenne, powtórzę raz jeszcze z języka łacińskiego, seko, odcinam, odcięcie się od prawdy, odcięcie się od Kościoła, jest odcięciem się od życia i wejściem na drogę szatańskiego potępienia. Strona 52, no to przejdźmy do strony 54. Spowiedź. Co jest ważne przed spowiedzią, to modlitwa o łaskę szczerej spowiedzi pokoju serca, przyznaje Wicka. Kapłan udziela nam błogosławieństwa i odpuszczenia grzechów w sakramencie. Jeśli nie mamy pokoju w sercu, oszukujemy tylko samych siebie, ponieważ kapłan nie wie, co jest w naszym sercu. Jeśli podchodzimy do spowiedzi z dobrym przygotowaniem, to jest ten właściwy sposób spowiadania się. Strona 64. Osobisty rozwój Wicki. Wicko, podziel się z nami, jak osobiście wzrastasz duchowo. Wicka mówi, naprawdę chciałam wzrastać, ale myślę, że wszelkie postępy są zasługą szkoły Maryi. Naprawdę próbowałam bardzo mocno zatopić się w każdym słowie wypowiedzianym przez Maryję. Nic nie było ważniejsze od tego. Jeśli słuchasz słów Maryi, jeśli jesteś na nie uważny, po prostu musisz wzrastać duchowo. Z tą wyjątkową łaską obecności Maryi w moim życiu umieściłam siebie w jej rękach i dałam jej wolność do zrobienia z moim życiem, co tylko będzie chciała. Nie ma za bardzo o czym mówić. Możesz przeżywać takie doświadczenie tylko głęboko we wnętrzu własnego serca. Wicka nie chce innych pouczać, tak jak są katolicy, którzy, prawda, pouczają innych o ich grzechu. Mówiąc, że oto ja jestem, prawda, tym prawdziwym katolikiem, a tobie pewnie trudno jest być katolikiem, dlatego katolikiem nie jesteś. A sami po prostu odcinają się seko, sekciarstwo, sekta, odcinają się od całości nauki Kościoła katolickiego. A zatem dalej, dajmy, aby Maria jeszcze nam coś powiedziała o ofierze. Wicka mówi tak, odpowiadając na pytanie dziennikarza. Najświętsza Matka zaprosiła nas do złączenia krzyża naszego z krzyżem jej Syna Jezusa z wielką miłością i wielką radością. Ty jesteś niewątpliwie wielkim przykładem dla nas, jak to robić. W czasie objawień w 1984 roku byłaś zaskoczona, kiedy Maria poprosiła Cię o przyjęcie cierpienia w jej intencjach. Dała Ci miesiąc na przemodlenie jej prośby. W czasie tego miesiąca Maria Ci się nie ukazywała. I Wicka wyjaśnia. Nie tyle byłam zaskoczona, co wręcz zdumiona, że Maria prosi mnie, żebym zrobiła coś dla niej. Nie myślałam, że mogę coś dla niej zrobić, to ona robiła tak wiele dla mnie. Sama niemożność oglądania Maryi przez ten miesiąc już była dla mnie wielkim cierpieniem. Jasne, to był czas dla mnie do przemyślenia, przemodlenia i przyjęcia tego jako łaski. Myślałam sobie, Panie Boże, co to jest, co mogę zrobić dla Maryi? Wiedziałam, że nie potrzebuję całego miesiąca, żeby o tym myśleć. Byłam gotowa od razu przyjąć jakiekolwiek plany Maryi. Wyczekiwałam końca tego miesiąca, żeby powiedzieć Maryi, że z radością przyjmę wszystko, cokolwiek będzie ode mnie chciała. To było dla mnie coś tak wielkiego, że malutka ja mogłam zrobić coś dla Maryi. Czułam się bardzo ważna, że Maria poprosiła mnie, żebym coś dla niej zrobiła. W czasie następnego objawienia powiedziałam do Maryi: Droga Najświętsza Matko, Ty wiesz, ile jestem w stanie zrobić. Jestem gotowa zrobić wszystko dla Ciebie. Uczyń ze mną, co zechcesz. Tak wszystko się zaczęło. Kiedy idziesz drogą Maryi, tej, która powiedziała Bogu przez Archanioła Gabriela: Fiat, niech mi się stanie według słowa Twego. Uczysz się mówić Chrystusowi: Niech mi się stanie, Jezu, według słowa Twego. Słowa, które wyczytuję w Słowie Bożym, no właśnie. Które wyczytuję w Piśmie Świętym. Od Maryi uczymy się życia Słowem Bożym i również tego, aby Słowo Boże przemieniało nasze serce i nasz sposób myślenia. Strona 69, już kończymy. Cierpienie mistyczne. Wspomniany wcześniej dziennikarz pyta: Czy wszystkie Twoje cierpienia fizyczne są bezpośrednio związane z cierpieniem, które Maria dała Ci do przemodlenia w 1984 roku? Wydaje się, że jest jakiś głębszy duchowy wymiar tego, o co prosiła Cię wtedy Maryja. Wicka wyjaśnia. To są dwie różne rzeczy. Nie chcę zbyt dużo mówić o cierpieniu mistycznym, ponieważ nie jest wolą Maryi, żebym robiła jakąś wielką sprawę z tego, o co mnie prosiła. Maria o coś mnie poprosiła, a ja przyjęłam to z miłością. Być może w przyszłości, jeśli Maria będzie chciała lub jeśli będzie konieczne mówić o tym, wtedy coś powiem. No właśnie. Nie pochodzi z Bożego Ducha robienie z siebie mistyka. Jeżeli ktoś siebie robi mistyka, wciąż mówi: zobaczcie, jestem mistykiem, cierpię mistycznie, za moim pośrednictwem dokonują się jakieś cuda, wokół mnie w ogóle jest taka aura mistycyzmu, to nie ma to nic wspólnego ani z mistyką, ani ze Słowem Bożym, ani z wolą Chrystusa, ponieważ prawdziwy mistyk jest człowiekiem pokory, ale także uniżenia, posłuszeństwa, wyciszenia i milczenia. Przemawia przez niego przede wszystkim Duch Święty, który udowodni innym, swoją drogą działając, że jest mistykiem, niż jego słowa, które mają, prawda, go przedstawić jako wielkiego mistyka. Nie idźcie za tymi, którzy robią z siebie mistyków, ponieważ nie pochodzi to z Bożego Ducha, a raczej jest diabelskim zwodzeniem, pełnym buntu i nieposłuszeństwa. I ostatnie, strona 72. Bilokacja. Dziennikarz rzecze. Twoim niedawnym darem jest dar bilokacji. Wydaje się podobny do tego, którym był obdarzony święty ojciec Pio, kiedy przychodzisz do ludzi na całym świecie. Słyszałem o tym kilka pięknych historii. Ludzie są uzdrawiani z raka i wielu innych chorób, kiedy się im zjawiasz. Wicka. Nie wiem. Modlę się o to. Nie mogę potwierdzić ani zaprzeczyć temu, co mówisz. Są ludzie, którzy mają różne choroby, jak rak, i nie są w stanie się przemieszczać. Kiedy odwiedzają Medjugorje, mówią mi, że doświadczyli mojej obecności w ich domu, że ja tam u nich byłam. Ale ja nie mam tego świadomości, dopytuje dziennikarz. Kobieta z Włoch podzieliła się ze mną kilka miesięcy temu, że została zdiagnozowana z rakiem i czekała na pójście do szpitala. Pewnej nocy, gdy spała w swoim domu, ukazała się jej piękna, młoda kobieta ubrana na biało. Później w szpitalu dalsze badania wykazały, że rak zupełnie zniknął. Krótko po tym przybyła do Medjugorje z małą grupą pielgrzymów z Włoch. Pewnego poranka przyszli przed twój dom, Wicka, żeby Cię posłuchać. W chwili, kiedy Cię zobaczyła, rozpoznała Cię jako tę kobietę, która zjawiła się w jej domu. Wicka odpowiada: Jak powiedziałam, nie jestem tego świadoma, ale powierzam to wszystko na modlitwie. Kolejna sprawa. Żaden mistyk nie będzie się chwalił darem bilokacji, tym wyjątkowym darem zarezerwowanym naprawdę dla niewielu błogosławionych świętych mistyków. Żeby to wszystko jeszcze bardziej, że tak powiem, uplastycznić, to sięgnę do takiej książeczki, którą sprowadziłem do sklepiku mocsłabości.pl. Życie Maryjne. Długo, długo jej szukałem. Ojca Gabriele Jacquiera. Świetna, słuchajcie, książeczka. No, niewielka. Ile ona ma stron? Setkę ma. 150 stron. Życie Maryjne. konkretnie, co to znaczy żyć życiem maryjnym na co dzień. Tak zwane czarne zeszyty. Ta książeczka już jest w sklepiku mocsłabości.pl. Ja będę do niej bardzo często sięgał, bardzo często, bo wydaje mi się, że obok traktatu świętego Ludwika Marii Grignion de Montfort, mówię bardzo poważnie, to jest obowiązkowa lektura duchowa dla tych, którzy chcą iść za Chrystusem, krocząc za niepokalaną. I otwieram na stronie 61. W Maryi mam wszystko, nieświadomie, lecz prawdziwie. W niej jednoczę się z Trójcą Świętą, rozkoszuję się świętych obcowaniem, w niej i przez nią zanurzam się w najdroższej krwi, ofiaruję mszę świętą, jednoczę się sercem Jezusa, jestem pod opieką świętego Józefa. Łączymy się z jej intencjami, które przewyższają wszystkie nasze pojęcia. To wystarczy. Nie chciejmy wiedzieć. Po prostu ufajmy naszej Matce, żyjmy w niej, a ona będzie żyła dla nas, niczym embrion w łonie matki. Prawdziwa wiara to nie jest uznanie, prawda, że Bóg tylko i wyłącznie istnieje i nic więcej. To nie jest przekonywanie innych do tego, że Bóg istnieje, nie wiem, przekonywanie ich na drodze podawania im jakichś dowodów na istnienie Pana Boga. Prawdziwa wiara to jest wejście na ścieżkę zaufania i zawierzenia. Wiara, zawierzenie, pójście drogą Słowa Bożego, wsłuchanie się w Słowo Boże, pójście drogą posłuszeństwa, dania posłuchu Słowu Bożemu. Nie ma wiary bez wsłuchania się w Słowo Boże i jednocześnie nie możemy żyć Słowem Bożym, jeżeli nie ufamy Bogu i nie jesteśmy posłuszni Jego woli, jeżeli nie dajemy posłuchu Słowu Bożemu. Dalej czytam z tej książeczki Życie Maryjne. Nie pokładamy jednak całkowitej ufności w Maryi. Nie ufamy jej dostatecznie, nie zdajemy się na jej działanie. Chcemy we wszystkim działać wyłącznie sami, zdać sobie choćby mniej więcej sprawę z jej życia i z jej miłości. Odpowiednia formuła brzmi zaś następująco. Dostosować się do planu Bożego i trwać tam, gdzie nas umieściła Boża miłość, nie ulegając przy tym miłości własnej. Życie maryjne polega na szczerej pokorze, ponieważ w praktyce to uznawanie siebie za niegodnego i niezdolnego, by stanąć przed Bogiem. Wszystko to jednak zakłada ducha wiary. Idzie o to, aby zdać sobie sprawę z nadprzyrodzonej rzeczywistości i do niej dostosować swe życie, by, obrazowo mówiąc, rozerwać zasłonę stworzeń i uczynić to po to, aby widzieć Maryję i Boga we wszystkich rzeczach, w naszych braciach, w swych przełożonych i w wydarzeniach. Wiara to szczere spojrzenie małego dziecka, które w milczeniu i z miłością podziwia piękno swej matki i to, co ona dla niego robi. Nie tylko zrobiła, ale też robi. Polecam wam Życie Maryjne. Ta książeczka jest dostępna w sklepiku mocsłabości.pl. Mówię książeczka, bo zobaczcie, naprawdę książeczka świetnie wydana. Polecam wam Moje Serce Zwycięży, również w sklepiku mocsłabości.pl. Ale przede wszystkim zapraszam was na codzienny różaniec tutaj na kanale na żywo o godzinie 5, kiedy to oto codziennie we wspólnocie kilku tysięcy osób z całego świata modlimy się przez niepokalaną, zawierzając przez jej niepokalane serce nas i cały świat Najświętszemu Sercu Chrystusa, w którym zwycięstwo, a zwycięstwo to przyjdzie przez niepokalane serce Maryi. Wszystkiego błogosławionego, do zobaczenia najpóźniej w niebie. Szczęść wam nam, Boże.